Dzień dobry. Dzisiaj rzeczywiście będzie o faktach. Adam Niedzielski, minister zdrowia, jest z nami.
Dzień dobry, witam pana.
To zacznijmy od faktów. Państwa.
Tak jest. Pyta pan o zakażenia.
Tak
oczywiście.
Jest.
No dzisiaj mamy mniej więcej ten sam poziom zakażeń co wczoraj. Dokładnie to jest 28 128 przypadków nowych zakażenia koronawirusem. Liczba zgonów też niestety jest stosunkowo wysoka. To jest 497. Czyli można powiedzieć, że to jest w tej fali najwyższa liczba zgonów, więc te liczby cały czas rosną, w tym sensie, że w stosunku do poprzedniego tygodnia jest to przyrost, aczkolwiek ten przyrost już jest stosunkowo niski, bo jesteśmy w okolicach 15% dynamiki.
Chce pan powiedzieć, że jesteśmy na szczycie?
Wszystko na to wskazuje, że w tym tygodniu, ewentualnie w przyszłym, będziemy mieli apogeum czwartej fali, czyli ten poziom mniej więcej 25 tysięcy średnio oczywiście, a w tych dziennych statystykach możemy przebić tą granicę 30 tysięcy.
I od przyszłego tygodnia powinno zacząć spadać.
No albo od przyszłego, albo od kolejnego, ale na pewno widać, że ta dynamika już wyraźnie spada. Przede wszystkim mamy też regiony, gdzie już spadają bezwzględnie. Mamy coraz mniejsze liczby zakażeń. No to jest przede wszystkim Podlasie i Lubelskie, ale też tutaj w Mazowieckim, gdzie jest największa liczba zakażeń, ta dynamika znacznie zmalała, bo jeszcze tydzień temu to były 50% wzrosty, a teraz jesteśmy w okolicach 20%.
Panie doktorze, zwracam się do pana, bo jest pan doktorem. Co prawda nie medycyny, tylko ekonomii. Pan lubi liczby, tak?
No wie pan, zarządzanie pandemią i walką z nią to niestety też jest, albo stety też jest naprawdę ogromny masa, ilość informacji do przetworzenia.
No dobrze, spokojnie. To teraz będzie parę liczb, proszę się uzbroić w cierpliwość, a nie będzie ich za dużo. Proszę pana, kiedy 23 października zeszłego roku wprowadzaliście lockdown, myśmy sobie sprawdzili, wtedy nowych zakażeń było prawie 14 tysięcy. Teraz mamy ponad 28 tysięcy. Ponad dwa razy tyle. Liczba zgonów. Wtedy zmarły 153 osoby. Wczoraj, ja mam dane z wczoraj, 460. I to, co dla was jest najważniejsze, podkreślacie, że to jest najważniejsze, liczba łóżek i liczba zajętych respiratorów. O ile rok temu wprowadzaliście lockdown, czyli zamykaliście bary, restauracje, sanatoria, kina, wszystko co można było, to wtedy zajęte było prawie 11 tysięcy łóżek, a teraz prawie 19 tysięcy łóżek szpitalnych. Jeśli chodzi o respiratory, wtedy 851 respiratorów było zajętych przez pacjentów z COVID-em. Wczoraj 1613, dwa razy tyle. Panie ministrze, to ja panu pokazałem na liczbach, żeby nie było, że to moje opinie, że konsekwencji w tym, co robicie, nie ma żadnych, bo wtedy zamykaliście państwo, a teraz mówicie spokojnie, zaraz będzie dobrze.
Nie, bo jesteśmy w zupełnie innej sytuacji.
Ma pan rację, pokazałem właśnie, jest dwa razy więcej.
Nawet jeżeli byśmy się, bo pan mówi o momencie, w którym były wprowadzane obostrzenia, ale te obostrzenia były wprowadzane w październiku, tak jak pan zwrócił
tak,
uwagę.
A
skutkiem też właśnie w listopadzie było to, że w tej chwili, porównując ten rok do roku, mamy i tak cały czas mniej hospitalizacji niż było w zeszłym roku.
Nie, pan, to znaczy nie wtedy, kiedy wprowadzaliśmy lockdown.
Ale porównując analogiczne
dwa razy
okresy.
Wprowadzali 4 listopada,
jakby pan popatrzył na dzisiejszą statystykę zajętych łóżek i statystykę sprzed roku, to okazałoby się, że te działania restrykcyjne w o wiele mniej skuteczny sposób oddziaływały na zmniejszenie hospitalizacji niż to, co teraz jest tym głównym elementem, czyli szczepienia.
Panie ministrze, pan jest młodym człowiekiem. Relatywnie.
W stosunku do pana.
Tak, oczywiście. W stosunku do mnie, proszę pana, nawet węgiel brunatny jest młody. W każdym razie, na tyle młody, że pan nie miał zajęć z marksizmu i leninizmu.
Nie.
Bo to, co pan mówi, to jest jakaś dziwaczna dialektyka. Przecież wprowadzaliście obostrzenia wtedy, w zeszłym roku, kiedy nie wiedzieliście do końca, jak to się wszystko rozwinie. Mieliście oczywiście modele matematyczne, ale one czasami bywają zawodne. Sekundę, pan pozwoli. I wtedy wprowadzaliście obostrzenia. Teraz, kiedy sytuacja jest znacznie gorsza, o żadnych obostrzeniach nie mówicie. Ja nie jestem wielkim fanem obostrzeń, żeby mnie pan dobrze zrozumiał. Ja próbuję tylko znaleźć konsekwencje w tym,
nie, ale to nie jest kwestia konsekwencji, tylko to jest kwestia zupełnie innych warunków, w jakich teraz się znajdujemy. Teraz mamy blisko 60% dorosłej populacji wyszczepionej. Jeżeli robimy badania seroprewalencji, co oznacza po prostu, że badamy, czy ludzie mają przeciwciała w reprezentatywnej próbie, to wychodzi nam, że to jest blisko 70-75%, czyli ta nasza odporność populacyjna jest zupełnie inna niż
panie
była
ministrze,
rok temu.
Panie
ale to jest to proszę teraz mi pozwolić dokończyć. To jest podstawą przede wszystkim tego, że mamy mniej hospitalizacji, czyli ta liczba zakażeń nie przekłada się w tak dużym stopniu jak w poprzednich falach na liczbę hospitalizacji i w gruncie rzeczy restrykcje, o których pan mówi, to nie są tylko restrykcje wprowadzane po to, żeby
panie
ograniczyć
ministrze.
Mobilność,
panie
tylko
ministrze.
Między innymi po to, żeby bronić
panie
wydolności systemu opieki zdrowotnej. Gra,
na podstawie jakich liczb pan to mówi? Ja panu pokazuję, że mamy 2 razy więcej zajętych łóżek niż wtedy, kiedy wprowadzaliśmy obostrzenia, a pan mówi, że hospitalizacji mamy mniej. No ja wiem, że można tak żonglować statystyką, że wychodzi nam, że jak wychodzę średnio na spacer z psem, to mamy średnio po 3 nogi.
Tą żonglerkę statystyką to pan uprawia,
ja uprawiam,
panie redaktorze.
Dobrze, to wie pan co, zostawmy liczby. Porozmawiamy teraz o, wie pan, weźmy detal, zupełny detal, jakim jest na przykład, jakim są stoki narciarskie, których zamykanie w zeszłym roku wzbudziło tak wielkie emocje. W zeszłym roku zamykaliśmy stoki narciarskie, bo ludzie gromadzili się, mieli się gromadzić oczywiście w kolejce, do wyciągów i tam się zarażać. I to był powód, dla którego zamykano stoki narciarskie.
To teraz, biorąc pod uwagę ten przykład, niech
pan
pomyśli obrazowo o tym grupie, o tej grupie, która stoi pod wyciągiem, to 3/4 z tej grupy ma odporność.
A teraz minister Kraska mówi, ej, ale spokojnie, pojeździcie sobie na nartach, bo w ten sposób budujemy odporność.
A no oczywiście, bo sport buduje odporność.
Jasny Gwint, powiedziałby góral, który słyszy takie coś. To w zeszłym roku nie mogłem sobie zaprosić turystów, bo oni się zarażali,
nie,
a w tym roku
w zeszłym roku ryzyko zakażenia w tej grupie właśnie stojącej było o wiele razy większe niż teraz by było, bo w tej chwili 3/4 tej grupy ma naturalną odporność.
Ja wiem, że pan umie liczyć, ale kłopoty z logiką to chyba jednak u was jakieś fatum, ale zostawmy
ja nie
to.
Miałem marksizmu na studiach, ale
ja
miałem logikę.
Ja też miałem logikę. Docent no Omyła uczył zbiór psów i zbiór niepsów. O tym wszystkim porozmawiamy w internetowej części, a teraz jeszcze tylko ostatnie pytanie. Opozycja grzmi, że wprowadzacie rejestr kobiet w ciąży i na pewno prokurator będzie do niego zaglądał po to, by te kobiety ścigać.
Nie ma żadnego rejestru ciąż. To jest, powiedziałbym, tylko i wyłącznie polityczna, nie wiem nawet jak to nazwać, hucpa, robienie z tego sensacji. Mamy zwykłe przejście z papieru na cyfrowe kartoteki. Tak jak jest karta pacjenta w przychodni, która ma postać papierową, w której wpisywane są wszystkie rzeczy, które dotyczą pacjentom. Tak, to jest digitalizacja. To jest przejście z papieru na elektronikę, czyli zamiast karty pacjenta, która miała postać papierową, będziemy mieli teraz kartę elektroniczną. To jest tak samo jak z receptą, gdzie mieliśmy tradycyjny papier, a teraz mamy e-receptę, gdzie mamy internetowe konto pacjenta właśnie, w którym zbieramy wszelkie informacje.
Czy to jest tylko, zaraz, spokojnie, bo to jest tylko cyfryzacja i nie ma tam żadnych nowych danych? To
nie,
wszystko, co
nie,
było w co było na papierze, teraz będzie.
Teraz będzie po prostu w karcie pacjenta elektronicznej. Nic więcej.
Nic więcej.
Nic więcej.
To dlaczego w takim razie nie potraficie tego powiedzieć ludziom, a później ludzie myślą, że prokurator będzie miał do tego dostęp i będzie ścigał kobiety, które być może dokonają aborcji za granicą?
No wie pan, w tym jest oczywista polityczna kalkulacja opozycji, że jeżeli jest temat, który wiadomo, że budzi ogromne publiczne emocje, no to można taką interpretację przedstawić, która robi sensację.
Radio RMF24, interia.pl. Mnóstwo pytań tam. Zostańcie z nami. Serdecznie zapraszam. Panie ministrze, dobrze, zostawmy w takim razie to i wróćmy do tego, co no, czym żyjemy dookoła, czyli do koronawirusa. Panie ministrze, jeżeli szczepienia są, tak jak słyszymy, najlepszym sposobem na uniknięcie ciężkiego przebiegu choroby, tak? Bo już wiemy, że to nie jest sposób na to, żebyśmy uniknęli choroby, tylko żeby uniknąć ciężkiego przebiegu. To niech mi pan wytłumaczy, dlaczego w takim razie wszyscy nasi sąsiedzi wprowadzają obostrzenia związane z, znaczy obostrzenia dla niezaszczepionych. Czyli ludzie z paszportem covidowym w Niemczech, Czechach, Słowacji, w Austrii będą mogli wchodzić do restauracji, będą mogli wejść gdzieś. No w Austrii oczywiście to się niedługo skończy, bo oni wprowadzają całkowity lockdown, ale na razie mogą. A w Polsce paszport covidowy jest zupełnie niepotrzebny. W Polsce paszport covidowy służy właściwie tylko tym, którzy wyjeżdżają za granicę.
Panie redaktorze, jeżeli popatrzymy sobie na kraje dookoła, to to jest właśnie też, popatrzmy sobie bardziej kompleksowo, a nie tylko selektywnie wyjmując jedną informację, że tam się dzieją rzeczy takie jak zwiększanie restrykcji. Bo jeżeli popatrzymy na Niemców, to w ostatnim tygodniu mamy dziennie 68 tysięcy przypadków. Wprowadzony został lockdown, wprowadzone
są... Przypominam, że Niemcy są dwa razy większe od Polski.
Ale to i tak ta liczba jest więcej niż dwukrotnie większa.
68? No być może robią
Czechy,
więcej testów.
Być może tak, ale ja też chcę powiedzieć, że nasza liczba, te 28 tysięcy zakażeń jest identyfikowana przy 110 tysiącach testów.
Dobra,
to są naprawdę duże
panie ministrze, liczby. Panie ministrze, zaraz, sekundę. No bo
Czechy,
jeżeli...
ale jeszcze drugi przykład, które też wprowadzają restrykcje, czy wprowadziły już restrykcje 22 tysiące, a Czechy są krajem, no może nie 4, ale ponad trzykrotnie mniejszym od nas. Więc wie pan, takie ślepe powielanie jakby decyzji, które podejmują inne kraje...
Ale my w tej chwili powielamy model szwedzki. Szwedzi w zeszłym roku...
Raczej wolałbym myśleć, że to jest model brytyjski. Model brytyjski, który od dawien dawna, czyli od tego, kiedy szczepienia zostały wprowadzone, nie
wprowadzają
żadnych...
Ja też wolę mówić po angielsku niż po szwedzku, tylko niech się pan nie gniewa. Normalny człowiek ma prawo zapytać, jeżeli każecie nam się szczepić, może inaczej, nie każecie, przekonujecie nas, że te szczepienia są najlepszym sposobem na uniknięcie choroby, a później przy szalejącej czwartej fali, no, prawie 30 tysięcy zachorowań dziennie i 460 zgonów, to jednak jest coś strasznego, panie ministrze. Naprawdę, to jak my się obudzimy już po tej pandemii, jak policzymy straty, to naprawdę to będą bardzo niewesołe dane. Pan to
oczywiście
wie.
Że tak.
No to jeżeli tak, to dlaczego nie idziemy śladem tych mądrzejszych od was, którzy wprowadzają te restrykcje dla niezaszczepionych? To znaczy mówimy ludziom tak, szczepienia nie są obowiązkowe, ale jeśli chce pan wejść do restauracji i tam usiąść, to pan musi być zaszczepiony, drogi panie.
Ale wie pan co, my cały czas prowadzimy rozmowę w takim dziwnym konwencji, że restrykcje są jedyną metodą walki z pandemią.
To wyście nas przekonywali przecież. No.
Ale teraz jest inaczej, bo mamy szczepienia, mamy lepiej opanowaną organizację systemu opieki zdrowotnej pod względem rozwiązań covidowych. Kupiliśmy masę sprzętu, mamy
czyli teraz ludzie mogą sobie spokojnie umierać, bo mamy
nie
sprzęt.
Nie mogą spokojnie umierać,
nie, no
tylko
luz.
Mamy zdecydowanie większą wydolność systemu opieki zdrowotnej pod kątem reagowania na problem.
Rządzący
na
już
COVID.
Nawet nie ukrywają, że nie chcą się narażać swoim wyborcom, wśród których są osoby niechętne szczepieniom. To mówi nie jakiś hejter, tylko profesor Robert Flisiak z Rady Medycznej przy premierze. Rada Medyczna głosami swoich kolejnych przedstawicieli mówi tak. My chcemy wprowadzić restrykcje, bo wiemy, że one uratują życie wielu ludziom. Mało tego, oni twierdzą, że pan tak samo myśli jak oni. Nawet premier od czasu do czasu tak myśli, tylko gdzieś brak woli politycznej.
Rozpatrujemy wszystkie pomysły. Naprawdę restrykcje nie są jedyną, no tak panie redaktorze, nie są jedyną metodą walki z pandemią. Jeżeli patrzymy
Kurczę,
sobie...
były przez cały czas,
były,
przez półtora
były,
roku
bo
były restrykcje.
Też inaczej społeczeństwo na nie reagowało, było bardziej zdyscyplinowane.
No, czyli pan mówi dokładnie
jeżeli
to samo, co profesor Fisiak.
Obserwujemy żeby... to, co się dzieje w reakcji na wprowadzane restrykcje historycznie, no to proszę przypomnieć...
Pozwoli, że ja zacytuję
premiera Morawieckiego. Jak wyglądała reakcja na restrykcje w tej pierwszej
kolejne
fali, kiedy nie wiedzieliśmy,
pandemia
z czym mamy
się nasila i dlatego nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Kolejne restrykcje są potrzebne, chronimy przez to ludzi i służbę zdrowia. To mówił Mateusz Morawiecki,
tak.
Kiedy wprowadzaliście kolejny lockdown.
Ale
w
to była inna
w
rzeczywistość,
roku.
Kiedy
tak,
nie mieliśmy
ma pan rację,
tego...
mieliście mniej zachorowań niż teraz,
kiedy
mniej
było
łóżek zajętych
tylko...
i mniej respiratorów zajętych.
I wprowadzenie tych restrykcji wtedy i tak spowodowało, że hospitalizacji było więcej
czyli
niż
może
jest
nie,
teraz.
Czyli może nie były potrzebne, skoro i tak wzrosła
też oceniamy po prostu je jako mniej skuteczne narzędzie walki z pandemią niż te, które mamy do dyspozycji inne, jak sprawna organizacja systemu opieki zdrowotnej, jak szczepienia, a za chwilę, panie redaktorze, będziemy mieli leki, które będą nam jeszcze bardziej pomagały, żeby
sekundę,
nie liczyć i nie zarządzać tą
pan chce teraz powiedzieć, że nauczyliśmy
pandemią.
Się na błędach? To znaczy, bo to jest przynajmniej jakaś... No,
zawsze się uczymy na błędach. Na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii.
To wie pan, ludzie zadadzą sobie pytanie, to po co ja traciłem biznes?
Ja nie mówię o przeszłości, kiedy poziom dyscypliny społecznej był większy, tylko teraz, kiedy zmęczenie pandemią, zmęczenie między innymi restrykcjami, doświadczeniami wszystkim jest o wiele większe.
Ja myślę, że te odpowiedzi nie tylko nie uspokoją ludzi, ale wręcz przeciwnie, bo oni mają takie poczucie, że realnie stracili biznes albo popadli w kłopoty. Z kłopotów można wyjść, ale jak ktoś stracił biznes i już go nie jest w stanie odbudować, a to nie jest jednostkowy przypadek. Ale
panie redaktorze, ja staram się bardzo klarownie pokazać, że jesteśmy w innej rzeczywistości.
Rozumiem,
w rzeczywistości, w której mamy narzędzia o wiele bardziej skuteczne niż restrykcje i dlatego z tych narzędzi korzystamy i na nich się opieramy.
Dobrze, to panie ministrze, zostawmy w takim razie to, bo rzeczywiście, no tak, pan twierdzi, że jesteśmy w innej rzeczywistości i jakkolwiek ja nie jestem w stanie... Przyznaję teraz bez złośliwości tej nowej rzeczywistości zrozumieć. Nie, bo ja nie wiem, na czym polega nowa rzeczywistość.
Na tym, że mamy bardziej skuteczne instrumenty reagowania. Mówię tutaj cały czas o szczepieniach.
Że mamy lepszą służbę zdrowia.
I mamy lepiej zorganizowaną pod kątem covidowym
służbę
zdrowia.
To ja panu powiem coś takiego. To ja myślę, sam nie mogę w to uwierzyć, w to, co teraz powiem, ale to niestety, chyba, znaczy na szczęście chyba jest prawda, my nie mamy takiej najgorszej służby zdrowia, bo jak popatrzy się na przykład na naszych sąsiadów, proszę państwa, to no oczywiście oprócz Niemców, ale Słowacy czy Czesi, już nie mówiąc o Litwinach, oni mają na przykład znacznie większą liczbę zgonów na milion mieszkańców niż u nas.
No to jak jeszcze by pan wziął pod uwagę Bułgarię, Rumunię, gdzie dzieją
się sceny
dantejskie.
Nie porównujemy z Bałkanami.
No, tylko... ale to też jest Unia Europejska.
Zgoda. Tam się dzieją rzeczywiście sceny dantejskie, natomiast wie pan...
Wysłaliśmy tam misję, która już wróciła z Rumunii i mówiła, że rzeczywistość walki z COVID-em tam wygląda w ten sposób, że na SOR-ze leży po 30-50 pacjentów i czeka w kolejce na to, żeby tlen otrzymać. Więc to są sceny, które tam są, a takich scen nie ma w Polsce.
Nie ma w Polsce, na szczęście nie ma w Polsce, ale nie ma też w Niemczech. Wie pan, że już tak powiedziałem coś miłego, to panu powiem, że w Niemczech liczba zgonów na milion mieszkańców jest... nawet nie dwa razy mniejsze, tylko jeszcze mniejsze niż w Polsce.
To jest bardzo ciekawy przykład. Otóż Niemcy mają statystykę, sprawozdawczość zgonów covidowych taką, że zgłaszają jako zgony covidowe tylko i wyłącznie zgony, które są tylko i wyłącznie z powodu covidu. Czyli nie zgłaszają tej części, którą my pokazujemy, która dotyczy wielochorobowości.
Wielochorobowości. Tak. I tylko i wyłącznie. Kiedyś za polszczyznę powinien pan pójść do kąta.
Ale Niemcy są właśnie bardzo dobrym przykładem, bo ta statystyka jest zupełnie inaczej pokazywana niż w Polsce.
Dobrze. A teraz zadajmy konkretne pytanie, tutaj już bez może wielochorobowości oraz takich tam różnych, tylko bez dedykowanych leków, dobrze? Bo za dedykację to ja uruchamiam zapadnie. Poważne pytanie. Panie ministrze, kiedy będą wprowadzone szczepionki dla dzieci? Dla dzieci poniżej 11 roku życia.
Dzisiaj jest spotkanie komisji EMA, czyli tej Europejskiej Agencji do Spraw Leków. Ma być wydana, wszystko wskazuje na to, pozytywna opinia na temat dopuszczenia tych szczepień do rynku. Jutro komisja potwierdzi prawdopodobnie tą opinię. No i wtedy czekamy na dostawy.
Bo musimy czekać na dostawy, bo to są mniejsze dawki, prawda?
To jest inna szczepionka. O ile te 12 plus i dla dorosłych to jest ta sama szczepionka, to tutaj to jest inna szczepionka, która jest przede wszystkim mniej dawkowana, jest też zupełnie inaczej oznaczona, bo różnią się kolorami.
A jest pan zadowolony z poziomu, zaszczepień wśród dzieci? Pytam dlatego, że mam te dane, ile licealiści są zaszczepieni w blisko 46%, to dzieciaki z podstawówki 10-14 lat, to jest tylko co piąty.
No oczywiście, że chciałbym, żeby było więcej, tym bardziej, że widzimy takie zjawisko, że dużo ognisk w tej chwili, w tej kumulacji zachorowań jest jednak w szkołach i szkoły są tym głównym miejscem, w którym mamy ogniska, takie też duże ogniska, więc większy poziom wyszczepienia dzieci na pewno by ograniczał ten mechanizm transmisji. My wczoraj razem z ministrem Cesakiem przedstawiliśmy bardzo takie dokładne dane, nie już z żadnych badań, tylko z tej rzeczywistości szczepień, która jest w Polsce. i na blisko 1,6 miliona szczepień wykonanych w grupie dzieci mamy pojedyncze, dosłownie pojedyncze przypadki jakichś niepożądanych, tych ciężkich odczynów poszczepiennych.
Mamy,
ale to są liczby rzędu 3 reakcje anafilaktyczne na 1,6 miliona szczepień. No,
okay.
To są liczby znikome.
Dobrze, panie ministrze, pytanie polityczne, ale związane jak najbardziej ze stanem, związane jak najbardziej z walką z COVID-em. To jest pytanie takie, czy to, co się teraz dzieje, na przykład zapraszanie przez panią marszałek Witek opozycji do rozmów, nie jest aby spóźnione o 1,5 roku. Nie ma pan takiego poczucia? No, pan jest ministrem, to jest polityk. Ja wiem, że do pana ta wiadomość dociera z opóźnieniem, że pan jest politykiem, ale tak, jest pan politykiem.
No dobrze, ale jaka jest intencja tego pytania? Pani marszałek przecież rozmawia z opozycją w forum prezydium, chociażby Sejmu non-stop.
Jeżeli ale
chodzi
sprawach,
o ten
teraz
temat, o temat pandemii, to oczywiście, że w trakcie całej pandemii były prowadzone rozmowy z politykami opozycji.
Nie było takiego spotkania jak teraz.
No takiego nie było, bo to spotkanie dotyczy jakiegoś konkretnego problemu i w tym sensie nie było, bo nie dotyczyło tego konkretnego problemu, jakim jest znalezienie takiego rozwiązania prawnego, które
roku,
będzie akceptowane przez wszystkie.
Przez półtora roku nie pytaliście opozycję o
nie. Pytaliśmy oczywiście, przecież ile ustaw covidowych przechodziło jednogłośnie. No panie redaktorze.
Tak, przechodziły ustawy
jednogłośnie,
to prawda. Tylko dyskusji o tym, na przykład, jaką strategię powinien rząd przybrać, państwo powinno przyjąć w walce z pandemią, nie było.
Nieprawda, nieprawda, ponieważ strategia i kilka ich wersji publikowaliśmy.
Naszą strategię opublikowaliśmy, to nie jest dyskusja.
Nie, ale ona była opracowywana
panie
przez
ministrze,
ekspertów.
Jak ja panu powiem, co ja robię, to nie jest jeszcze w żaden sposób konsultacja z panem. Ja pana nie pytam, czy mogę, czy powinienem, co pan sądzi, tylko pana informuję o tym, co ja zrobię.
Nie taka konwencja. Strategia była opracowywana w gronie ekspertów, między innymi razem z członkami Rady Medycznej. Przygotowywaliśmy
dobrze,
ją.
Dobrze, przez ekspertów, ale nie bez udziału opozycji. Teraz, żeby była jasność, ja nie twierdzę.
Ale co to znaczy strategia walki rządu opracowana przez opozycję? Nie bardzo rozumiem
tą
konstrukcję.
Ma pan rację, bo ja tak nie powiedziałem, więc rzeczywiście słusznie pan nie rozumie. Nie może być strategia walki rządu opracowana przez opozycję. Słusznie, bo to jest albo rybki, albo akwarium. Natomiast jeżeli jest bardzo ważny problem, jakim jest pandemia, to na przykład rząd mógłby, przynajmniej teraz doszedł do takiego wniosku, spotkać się z opozycją, spotkać się z Radą Medyczną i powiedzieć, słuchajcie, robimy to i to i robimy to po to i po to. Wytłumaczyć choćby im to, nie w ten sposób, że wrzucamy ustawę i mówimy, głosujcie, bo jak nie, to będzie źle i na was spadnie odpowiedzialność, tylko porozmawiajmy normalnie, konkretnie, gdzie ludzie mogliby zadać pytania i uzyskać odpowiedzi.
No, ale
półtora roku wam to zajęło.
No ale my znamy jakby stosunek, podejście, łatwość formułowania różnych sądów, kiedy się nie ponosi odpowiedzialności za to, co się dzieje.
No właśnie, a teraz chcecie ich skłonić do odpowiedzialności. Rozumiem. Panie ministrze, ale wie pan, to ja to rozumiem. Nie pytam pana, bo znam pańską odpowiedź, tak?
Aha.
No to pan tak mówi właśnie teraz. Nie pytam o opozycji, bo znam ich odpowiedź.
Szukamy teraz rozwiązania i to jest też okazja, chciałem bardzo podziękować pani marszałek Witek za tą inicjatywę. Szukamy rozwiązań, bo my wiemy, jakie rozwiązania się stosuje w Europie, widzimy, tylko chcemy jeszcze mieć te rozwiązania, które są możliwe do przeprowadzenia, bo można sobie myśleć o bardzo wielu świetnych, modelowych rozwiązaniach, tylko one jeszcze muszą mieć potencjał wdrożenia, a potencjał wdrożenia jest
pani
też
ministrze,
przejście drogi
pani
legislacyjnej.
Ministrze, jedno pytanie. Jest oskarżenie o to, że nie nakładaliście i nie nakładacie żadnych obostrzeń, dlatego że tak naprawdę wasi wyborcy, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą się szczepić i to oni byliby dotknięci tymi obostrzeniami w największym stopniu.
Pan co, wczoraj został opublikowany przez CBOS bardzo ciekawy sondaż, który pokazuje, jaki jest rozkład głosów dla pomysłu, wsparcia dla pomysłu, żeby pracodawca weryfikował, czy pracownik jest przetestowany, czy zaszczepiony. I wyszło, że oprócz oczywiście wyborców Konfederacji, to rozkład poparcia dla tego projektu wśród posłów, wśród wyborców PiS-u, PSL-u, Platformę, jest dokładnie taki sam, jest mniej więcej 62% wsparcia.
Chcę mi powiedzieć, że to nie dlatego, że wasi wyborcy są
antyszczepionkowi. Nie, po prostu to są takie, wie pan, sądy intuicyjne, które się wypowiada i pasują do hipotezy, jaką chce
nie,
się powiedzieć.
Nie, one są na przykład oparte na tym, że sprawdzamy, gdzie jest najwięcej, najmniej szczepień i sprawdzamy, kto tam na przykład wygrywa wybory. Ale rozumiem, że pan
zdaniem jeżeli chodzi o skłonność do szczepienia, to najmniejszą skłonność do szczepień mają ludzie, którzy nie uczestniczą w życiu publicznym, bo też badania były pod tym kątem robione.
Rozumiem, że oni nie uczestniczą w życiu publicznym, również jak słychać, nieprzesadnie dbają o swoje zdrowie.
No, dokładnie tak.
A w każdym razie może dbają, tylko uważają, że szczepionki nie są formą tej dbałości.
Badania pokazują, że to są ludzie, którzy nie uczestniczą w życiu publicznym.
I to
nie głosujący w wyborach i tak dalej.
To niech mi pan powie, bardzo pana przepraszam, jak pan widzi taką mapkę szczepienia, widać wyraźnie, że najmniej szczepień jest Lubelszczyzna, Podkarpacie, Podlasie, tak? Tych trzech województwach. I widzi pan drugą mapkę. Rozkład poparcia w wyborach. I widać, że PiS wygrywa na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Jedzie, bierze w swoje po prostu. Pan mówi, że to jest koincydencja.
Nie, ja mówię, że to jest zupełnie inna parametryzacja. To jest kwestia poziomu wykształcenia, to jest kwestia zakorzenienia jakby w kulturze, w tradycji. To nie można sprowadzić tego do jednego parametru.
Dobrze, to ostatnie pytanie, zupełnie już nie takie, a jak już się to wszystko skończy, to pan dalej będzie ministrem, czy pan to rzuci wszystko i wyjedzie w Bieszczady hodować kozy?
Wie pan co? To jest ten okres ponad już prawie roku i trzech miesięcy, naprawdę bardzo trudny. Trudny i fizycznie, i psychicznie, więc na pewno odpoczynek jest potrzebny.
Bardzo serdecznie panu dziękuję. Naszym gościem był minister zdrowia Adam Niedzielski.